Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Dziś Boże Ciało. Papież będzie przeżywał tę uroczystość razem z Włochami w przyszłą niedzielę.
Franciszek modli się za dotkniętą koronawirusem Brazylię.
Walka z pandemią może być pretekstem do naruszania swobód obywatelskich. O uszanowanie wolności Kościoła upomina się Episkopat Francji.
11 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Również w Watykanie przypada dziś uroczystość Bożego Ciała. Papież Franciszek dostosowuje się jednak do zwyczajów przyjętych we włoskim kościele. Mszę na Boże Ciało odprawi w niedzielę w Bazylice Watykańskiej. Na zakończenie liturgii udzieli błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. W uroczystości weźmie udział 50 osób.
O przypadającym dziś Bożym Ciele wspomniał natomiast na Twitterze. Jezus przyjmuje grzeszników i jada z nimi. To zdarza się także nam w każdej mszy, w każdym kościele. Jezus z radością przyjmuje nas przy swoim ołtarzu, na którym ofiaruje samego siebie, napisał Franciszek.
Papież zadzwonił do arcybiskupa Aparecidy w Brazylii, zapewniając o swojej modlitwie oraz polecając wszystkich Brazylijczyków stawiennictwu Najświętszej Maryi Panny w tym szczególnie trudnym momencie pandemii koronawirusa, która dotychczas pochłonęła w tym kraju prawie 40 tysięcy ofiar.
Ten wyraz solidarności ze strony Ojca Świętego arcybiskup Brandes nazwał ogromnym darem. Franciszek otacza Matkę Bożą z Aparecidy wielką czcią. W rozmowie z brazylijskim hierarchą papież przypomniał, że był w Aparecidzie obecny w 2007 roku podczas 5. konferencji Episkopatu Latynoamerykańskiego oraz w 2013, kiedy przybył na Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro.
Na zakończenie przekazał słowa zachęty dla wszystkich Brazylijczyków, odwagi i wiary, powiedział: jesteśmy ludźmi wiary. Ze stanowczą obroną wolności Kościoła wystąpił arcybiskup Éric de Moulin-Beaufort na zakończenie sesji plenarnej Episkopatu Francji. Jako przewodniczący tego gremium odniósł się do kontrowersji w relacjach państwo-kościół, które pojawiły się podczas kwarantanny, a szczególnie w chwili, kiedy przygotowywano się do jej zniesienia i utrzymano absolutny zakaz wszelkich zgromadzeń w kościołach, podczas gdy w innych miejscach było to już możliwe, choć w ograniczonej liczbie osób.
Przewodniczący francuskiego episkopatu zauważył, że w ten sposób odżył na nowo stary problem wolności Kościoła, który w cywilizacji zachodniej jest obecny przynajmniej od początków średniowiecza, choć w istocie przejawiał się już w postawie pierwszych męczenników.
Arcybiskup de Moulin-Beaufort podkreślił, że domagając się wolności, Kościół nie chce uchylać się od praw państwowych ani żądać dla siebie jakichś przywilejów. Wolność jest dla niego możliwością swobodnego praktykowania i głoszenia własnej wiary. We Francji wolność Kościoła przybrała paradoksalną formę separacji od państwa. Nie jest to model jedyny, ale też z pewnością nie najgorszy, przyznał metropolita Reims. Dzięki temu państwo pozostawia religiom pełną swobodę organizowania swego kultu pod warunkiem, że nie narusza to porządku publicznego. Podczas stopniowego znoszenia kwarantanny reguła ta została jednak naruszona, bo władze nie tylko wydały normy sanitarne, ale rościły sobie prawo do decydowania, w jaki sposób te normy mają być wypełniane w życiu wspólnot religijnych. Uszanowania wolności Kościoła domagali się przede wszystkim wierni świeccy, którzy z niecierpliwością oczekiwali powrotu do normalnego życia sakramentalnego. Można się zastanawiać, czy pragnienie to nie stało w sprzeczności z miłością bliźniego. Faktem jednak pozostaje, że chrześcijaństwo jest religią obecności. Nasza wiara nie opiera się na intencjach czy ideach, ale jest przede wszystkim gotowością wyjścia na spotkanie z Chrystusem tam, gdzie jest On obecny i gdzie nas zwołuje, dodał przewodniczący Episkopatu Francji.
W 2019 roku w Hiszpanii zanotowano 55 ataków na miejsca kultu. Były to zarówno podpalenia, jak również inne akty agresji, w wyniku których zniszczony został wystrój lub wyposażenie tych obiektów. Dane te podaje Obserwatorium do Spraw Wolności Religijnej. 90% tych przypadków dotyczyło kościołów katolickich.
Ponadto obserwatorium zanotowało w minionym roku 15 ataków przemocy fizycznej ze względu na wyznawaną wiarę, w tym 13 przeciwko katolikom. Dane te są o tyle niepokojące, że wskazują na ciągły wzrost agresji wobec ludzi wierzących i miejsc sakralnych.
Amerykański Departament Stanu ostrzega, że rządy niektórych krajów mogą wykorzystać koronawirusa do zamykania kościołów i innych miejsc kultu także po pandemii. Ochrona zdrowia obywateli może stać się narzędziem walki z religią.
Uwrażliwia na to Sam Brownback, amerykański nadzwyczajny ambasador do spraw wolności religijnej, wskazując, że takie wnioski można wyciągnąć z bardzo radykalnych obostrzeń wobec instytucji religijnych wprowadzonych w czasie pandemii. Przypomina zarazem, że w wielu krajach wierzący byli wręcz stygmatyzowani i jawnie oskarżani o rozpowszechnianie koronawirusa, na co nie może być zgody. Szczególny niepokój amerykańskiej komisji do spraw międzynarodowej wolności religijnej wzbudziła w tym czasie sytuacja w Chinach i Iranie, gdzie doszło do nasilenia prześladowań mniejszości religijnych. W pierwszym z tych krajów jednym z wymogów ponownego otwarcia kościołów po pandemii jest obowiązek głoszenia patriotyzmu. Niepokój budzi też sytuacja muzułmańskich Ujgurów. Pojawiły się doniesienia o stosowaniu wobec nich tortur, zmuszaniu do wyrzeczenia się wiary i przymusowej pracy w obozach. Ubolewając nad tą sytuacją, Brownback stwierdził, że może być ona zapowiedzią tego, jak będzie wyglądał ucisk w wirtualnym państwie policyjnym, gdzie wszelkie praktyki religijne zostaną zakazane. Wyraził także niepokój z powodu wciąż pogarszającej się sytuacji chrześcijan w Nigerii i braku skutecznej reakcji miejscowego rządu na islamski terror. Do rządów całego świata Brownback zaapelował o zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie wolności religijnej w czasie wychodzenia z pandemii.
Co najmniej 70 zabitych, prawie wszystkie domy zniszczone, brutalna rzeź wszystkich zwierząt domowych. To smutny bilans ataku terrorystycznej grupy Boko Haram na jedną z wiosek w północnej Nigerii.
Jak podaje miejscowy dziennik, powołując się na naocznych świadków, islamiści oskarżyli mieszkańców wioski Faduma Koloram o donoszenie na nich siłom rządowym, dlatego zostali przykładnie ukarani.
Dzień wcześniej to samo ugrupowanie terrorystyczne zaatakowało dwie inne wioski, aby cały ten obszar uwolnić od cywilów, w celu przeprowadzenia szerszego ataku na wojsko stacjonujące w tym regionie.
Pomimo zapewnień prezydenta Nigerii, terroryści islamscy nie ustają w atakach i przemocy wobec ludności cywilnej. Kilka dni temu świat obiegła wiadomość o brutalnej śmierci pastora i jego ciężarnej żony, którzy zostali zamordowani na swej farmie w północno-wschodniej Nigerii, osierocając 8 dzieci.
Szkoły katolickie we Włoszech nadal walczą o przetrwanie. Ze względu na popandemiczny kryzys gospodarczy, nawet co druga z nich może nie wznowić po wakacjach działalności oświatowej. Pozbawionych dochodów rodziców nie stać już na opłacanie szkoły.
O podjęcie nadzwyczajnych działań osłonowych apelował już episkopat. Teraz ze wspólnym apelem do rządu wystąpiło Forum Rodzin i Unia Wspólnot Żydowskich we Włoszech. Postulaty organizacji rodzinnych są jeszcze bardziej radykalne niż Kościoła. W rozmowie z Radiem Watykańskim przewodniczący Forum Rodzin zauważył, że sposób, w jaki państwo obchodzi się ze szkolnictwem wyznaniowym, jest naruszeniem porządku konstytucyjnego. We Włoszech bowiem ustawa zasadnicza gwarantuje realną wolność edukacji, a prawo z 2000 roku wprowadza równouprawnienie szkół wyznaniowych. To prawo jest jednak martwą literą. Aktualnie szkoły niepaństwowe mogą liczyć na co najwyżej 10% środków, które są przeznaczane na uczniów szkół państwowych, zauważa Gigi De Palu.
O wsparcie dla szkół niepaństwowych ubiega się również społeczność żydowska, dla której wyznaniowa oświata gwarantuje zachowanie własnej tożsamości, mówi Livia Ottolenghi z Unii Wspólnot Żydowskich we Włoszech.
Obecność szkół żydowskich jest dość skromna na tle pozostałych placówek niepaństwowych. Podpisaliśmy jednak ten apel do rządu, aby wyrazić nasze zaniepokojenie o los tego sektora edukacji, od którego zależy zależy przetrwanie naszych wspólnot, zachowanie naszej specyfiki. Nasza przyszłość zależy bowiem od kształcenia przyszłych pokoleń. Apelujemy więc do rządu, aby wypracowana została jakaś forma wsparcia dla tego sektora edukacji, aby również nasze szkoły mogły powrócić do działalności dydaktycznej z pełnym poszanowaniem norm sanitarnych, aby rodziny mogły dalej liczyć na naszą edukację. Szkoły żydowskie we Włoszech mają już długą tradycję. Nasze wspólnoty podejmują wielkie starania, aby zachować ich żywotność i jakość nauczania. Dlatego jako Unia Wspólnot Żydowskich i w imieniu naszych szkół podpisaliśmy się pod tym apelem.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to w Polsce czas uroczystych procesji do czterech ołtarzy. W tym roku ze względu na zagrożenie koronawirusem uroczystości miały charakter zdecydowanie skromniejszy.
Biskupi wielu diecezji zdecydowali o odwołaniu centralnych procesji Bożego Ciała, zamiast tego proponując procesje wewnątrz kościołów. Prymas polski arcybiskup Wojciech Polak podczas uroczystości w Gnieźnie dziękował za tych, którzy swoją codzienną pracą i posługą stają przy ubogich, bezdomnych i opuszczonych, niosąc pomoc i pocieszenie.
Moi kochani, niech nasze dzisiejsze uwielbienie i nasza modlitwa otwiera nasze oczy i serca. Po to tu jesteśmy, abyśmy odkrywając na nowo obecność Chrystusa w Eucharystii, karmiąc się Jego ciałem i krwią, sami doświadczyli Jego bliskości i dawali o niej świadectwo w naszym codziennym życiu.
W Warszawie zamiast centralnej procesji Bożego Ciała wierni przeszli z archikatedry do katedry polowej. Jak mówił kardynał Kazimierz Nycz, nie brakuje jednak ważnych intencji, spraw ludzi chorych, wylęknionych, ale i tych opiekujących się chorymi. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, iż nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Jednakże owo do końca nie wypełnia się tylko w służebnym geście umycia nóg. Doskonale zrealizowało się dopiero wówczas, gdy Jezus wziął chleb, połamał, rozdał uczniom i rzekł: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich, pobłogosławił, podał uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was będzie wydana, za was i za wielu będzie wydana, na odpuszczenie grzechu. Oto całkowite oddanie. Zanim Syn Boży złoży na krzyżu swoje życie za zbawienie człowieka, czyni to w sposób sakramentalny. Oddaje swoje ciało i swoją krew uczniom, ażeby spożywając je, mieli udział w owocach Jego zbawczej śmierci. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.